Między небем а землёй.
Dzień dobry. Dziś obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. I to naprawdę nie jest tylko statystyczna kartka z kalendarza, ale realny, bolesny problem. Proszę sobie wyobrazić na przykład, w jakiej sytuacji znajdują się obecnie chrześcijanie w ogarniętej wojną strefie Gazy. Dosłownie między młotem a kowadłem. Ale także w wielu innych miejscach, na których niekoniecznie skupione są dziś telewizyjne kamery. O tym m.in. w dzisiejszym programie, w którym także odwiedzimy dom samotnej matki w Kiekszu, czyli niezwykle potrzebne i ważne miejsce na mapie Poznania i okolic. Będzie także o tych, którzy wyrzucają złe duchy. Łukasz Kaźmierczak. Zapraszam. Chrześcijanie także giną podczas wojny w strefie Gazy. Dziś o godzinie 18 w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej przy ulicy Szewskiej w Poznaniu wznoszone będą modlitwy za Kościół na Bliskim Wschodzie. To w tym roku szczególna intencja w ramach Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Z Kingą Waliszewską z Poznańskiego Biura Pomocy Kościołowi w Potrzebie, między innymi o sytuacji naszych współwyznawców w Izraelu i w autonomii palestyńskiej, rozmawiał Jacek Butlewski.
Wojenne doniesienia z Palestyny śledzi cały świat.
W Gazie z każdą godziną rośnie kryzys humanitarny. Enklawa jest odcięta od dostaw jedzenia, paliwa, wody i prądu. Od strony Egiptu od początku listopada wjechało już około 650 ciężarówek z pomocą humanitarną. Ale według ONZ to kropla w morzu potrzeb.
Nie mamy dostępu do wody, do pitnej wody nie mamy. Do prądu. Sieć komórkowa jest bardzo słaba.
My szczególnie jesteśmy zatroskani o tę wspólnotę chrześcijańską, która jest bardzo malutka. Ogółem Ziemi Świętej jest mniej niż 1% chrześcijan, a w samej strefie Gazy to jest około 1000 chrześcijan.
Kinga Waliszewska, pomoc Kościołowi w potrzebie.
Wiemy, że w jednym właśnie z ataków zginęło 18 chrześcijan, tych, którzy chronili się w tym kościele prawosławnym, który jest zaledwie kilkaset metrów położony od tego kościoła parafialnego katolickiego. I teraz właśnie w tym kościele, w parafii Świętej Rodziny, chronią się ci chrześcijanie, którzy też przeszli właśnie z tamtego kościoła prawosławnego. To jest zarówno budynek samego kościoła, jak i ten budynek tak zwany parafialny. Także ci ludzie tam po prostu nieustannie przebywają, modlą się, docierają do nas też na jakieś nagrania, gdzie słychać właśnie w okolicy bliższej czy dalszej odgłosy wojenne niestety.
Od ponad miesiąca Izrael systematycznie bombarduje Gazę, ale wobec rosnącej liczby ofiar cywilnych, która teraz wynosi 10,5 tysiąca osób, nasila się presja na Izrael, by zgodził się na zawieszenie broni.
Ten konflikt, który zasadniczo dzieje się i te działania wojenne w strefie Gazy, one oczywiście powodują konsekwencje dla całego Izraela, dla całej Palestyny. Dlatego, że właśnie na zachodnim brzegu Jordanu, na przykład w Betlejem, z tymi chrześcijanami, my jako PKWP też mamy szczególny kontakt, oni po prostu w tym momencie są pozbawieni zarobku, dlatego, że nie ma turystów, nie ma pielgrzymów, bo wiadomo, granice są zamknięte, czyli sytuacja jest analogiczna jak w czasie pandemii, a 80% chrześcijan właśnie z Betlejem, zatrudnionych jest w tej branży turystycznej, czyli dewocjonalia, pamiątki z drewna oliwnego, ale również wprowadzanie hoteli, restauracji, także tego wszystkiego, po prostu tego zarobku teraz nie ma. A jeszcze jedna jest tutaj z tym związana sprawa. Część właśnie z mieszkańców zachodniego brzegu w czasie pandemii przez te właśnie różne ograniczenia, przez lockdown też się przebranżowiło i znalazło pracę na przykład w Jerozolimie albo w innych miastach Izraela. Tutaj znowu musimy pamiętać o tym, że pomiędzy autonomią palestyńską, zachodnim brzegiem, a Izraelem są tak zwane checkpointy, punkty graniczne, kontrolne. I żeby Palestyńczyk na przykład mógł wyjechać na przykład z zachodniego brzegu, czyli powiedzmy z Betlejem i dojechać do pracy do Jerozolimy, musi każdego dnia dwukrotnie przekraczać te punkty kontrolne. A teraz one są zamknięte. Nie ma takiej możliwości. Czyli znowu ci, którzy przebranżowili się w ostatnich latach, znaleźli pracę na przykład właśnie w Jerozolimie, nie mogą dojechać do pracy. Czyli te prace po prostu stracili. Także to też jest sytuacja, która dotyka chrześcijan. Nie tylko oczywiście, bo Palestyńczycy to w większości muzułmanie, ale dotyka również chrześcijan, którzy są Palestyńczykami.
Papież powiedział, że z wielkim niepokojem i bólem przyjmuje wiadomości nadchodzące ze strefy Gazy. Zapewnił o swojej bliskości wszystkie ofiary działań wojennych. Ponawiam swój apel o otworzenie korytarzy humanitarnych i uwolnienie zakładników. Wojna, myślę też o umęczonej Ukrainie, jest porażką. Bracia, zatrzymajcie się.
Fratelli, fermatevi, fermatevi.
My tutaj z Poznania możemy pomóc w trojaki sposób. Modlitwa, informacja i wsparcie materialne. Modlitwa jest nieustannie potrzebna w tej całej sytuacji skomplikowanej. Jak wiemy, no właśnie, nie mamy wpływu na pewne decyzje osób, które mogą podjąć decyzję o zawieszeniu broni, o dostawie, o korytarzach humanitarnych i tak dalej, w ogóle o zakończeniu tego konfliktu. No ale możemy się modlić jako chrześcijanie i do tego zawsze będziemy zachęcać i zachęcamy nieustannie, wierząc w to, że modlitwa ma moc, że Bóg może zatrzymać to zło, które się dzieje. Informacja. Informacja to jest oczywiście to, co ja teraz mówię, ale też więcej informacji mogą Państwo znaleźć na naszej stronie pkwp.org. Tam też na bieżąco przekazujemy informacje też od tych właśnie partnerów projektów z tego regionu, zarówno Ziemi Świętej, ale też szerzej pojętej, też to jest kwestia państwa Liban, Irak, też Syria, to wszystko jest Bliski Wschód. Tutaj mówię też szerzej w kontekście właśnie Dnia Solidarności, który dzisiaj 12 listopada przeżywamy, więc my w tych krajach prowadzimy różne projekty, chcąc pomagać chrześcijanom tam na miejscu, żeby nie emigrowali, bo tutaj to jest właśnie całą istotą sprawy. Chcemy, żeby oni tam nadal mogli mieszkać, a niestety ta migracja jest wciąż nieustannie tam się dzieje. Także kwestia informacji, żeby wiedzieć, jaka jest sytuacja, wiedzieć w ogóle, że tam mieszkają chrześcijanie, że mieszkają tam od właściwie pierwszych wieków chrześcijaństwa, że tam się chrześcijaństwo zaczęło, stamtąd wyszło w inne rejony świata. I jak ważne jest, żeby chrześcijanie nadal tam byli, mogli mieszkać, żeby mieli warunki, żeby nie byli dyskryminowani, prześladowani. Tym staramy się pomagać właśnie przez te nasze różne projekty i o tym można też poczytać na naszej stronie.
ONZ ocenia, że z domów uciekło 1,5 miliona mieszkańców Gazy, czyli większość populacji enklawy. 725 tysięcy chroni się teraz w prowadzonych przez Narody Zjednoczone szkołach i ośrodkach, a 122 tysiące w szpitalach i w kościołach.
Trzecia sprawa to jest ta pomoc finansowa, te różne projekty, które prowadzimy. Wspomnę tylko o jednym króciutko, na przykład dajemy szansę pracy chrześcijanom tam na miejscu. Znany pewnie Państwu SOS dla Ziemi Świętej, również w Poznaniu w naszym biurze można do nas przyjść, nabyć dewocjonalia, pamiątki z drewna oliwnego wykonane właśnie przez chrześcijan z Betlejem, ale również na naszej stronie internetowej jest taki sklep, gdzie można też zamówić. I w ten sposób właśnie można wesprzeć konkretnie, finansowo, dlatego że każdy taki zakup wspiera materialnie tamtejsze rodziny chrześcijańskie. Także tych projektów oczywiście mamy dużo, dużo więcej. Też te informacje na bieżąco staramy się umieszczać w naszych mediach, o nich mówić. Każda taka pomoc jest potrzebna im tam na miejscu, to staramy się robić. No i w związku z Dniem Solidarności dzisiejszym jest oczywiście specjalny numer konta też podany, czy też możliwość przelewu internetowego, szybkiego przelewu. Te pieniądze, które właśnie uzyskamy przez te dzisiejsze zbiórki, które też w kościołach mają miejsce, one będą przeznaczone właśnie na te projekty, które Pomoc Kościołowi w Potrzebie prowadzi w tych krajach Bliskiego Wschodu, o których mówiłam.
Jest ich w Polsce około 120. Są mianowani wyłącznie przez biskupa. Mają pozwolenie na wypędzanie demonów z osób opętanych i modlitwę nad osobami duchowo i fizycznie udręczonymi przez duchy nieczyste. Księża egzorcyści spotkali się w minionym tygodniu na dorocznej konferencji w Gnieźnie. Jak działają w praktyce i co oznacza ich posługa? Sprawdzał Rafał Muniak.
Egzorcyści zawsze byli posłudzy w misji Kościoła i zawsze będą też w posłudze i misji Kościoła.
Mówi ksiądz biskup Henryk Wejman, biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.
Chrystus przecież, który jest głową Kościoła i który go założył, wyrzucał złego ducha i ta misja jest kontynuowana w Kościele. Mimo że cywilizacja współczesna odrzuca istnienie szatana, to faktycznie on działa i stąd też potrzebni są egzorcyści.
Ja, jeżeli mam tylko wolny kalendarz, to każdego dnia przyjmuję 2 do 3 osób. Każdego dnia.
Ksiądz Andrzej Panasiuk, egzorcysta archidiecezji gnieźnieńskiej.
Wynika to z tego, że po prostu ludzie się gubią w tym świecie, w którym jest bardzo wiele takiego rozchwiania wartości, ale rozchwiania przede wszystkim prawdy. Ludzie idą często za tym pozornym szczęściem, a szatan chce jednego, rozczarować człowieka.
Czy to jest długa walka na przykład egzorcysty?
To zależy. Każdy przypadek jest inny, ale tak dla przykładu dziewczyna 15 lat już przyjeżdża do mnie każdego tygodnia od kilku miesięcy.
I to jest rzeczywiście duży problem?
Tak, to jest duży problem. Tu jest przypadek prawdopodobnie opętania, ale to często jest pomieszane także z różnymi także zranieniami psychicznymi.
Właśnie, czy łatwo odróżnić takie problemy duchowe z psychicznymi?
Na to potrzeba czasem długiego czasu, ale taka pierwsza wstępna rozmowa, żeby rozróżnić, to ja prowadzę z każdym mniej więcej 2 do 3 godzin rozmowy pierwszy raz, żeby się zorientować, w którą stronę w ogóle działać.
Czym musi się charakteryzować dobry egzorcysta? To chyba musi być osoba o bardzo mocnej psychice.
To też trzeba uwzględniać, natomiast przede wszystkim musi być wiara w to, że mnie posłał biskup, a to znaczy posłał mnie Chrystus i ja nie działam swoją mocą.
Czym się zajmują współcześni egzorcyści?
Przede wszystkim myślę, że trzeba uświadomić sobie, że posługa egzorcysty składa się, można powiedzieć, z 3 etapów.
Ksiądz Janusz Czamczak, koordynator polskich egzorcystów z ramienia Konferencji Episkopatu Polski.
Pierwszy jest to rozeznanie, czyli właśnie tu, czy mamy do czynienia z jakimś duchowym problemem, czy mamy do czynienia z jakąś chorobą i ewentualnie jakiej natury jest to choroba. Czy, no co chyba najczęściej się zdarza, mamy do czynienia z jednym i drugim. Prawda? Są sytuacje, kiedy najpierw była choroba, a potem się przyplątały jakieś duchowe rzeczy i bywa odwrotnie, że gdzieś były jakieś problemy natury, powiedzmy, moralnej czy jakiejś tam okultystycznej. No i potem jakieś ogromne napięcie spowodowało pojawienie się choroby. Są też różne sytuacje z narkotykami, czy też powiedzmy ewentualnie jakieś choroby neurologiczne. Także nie ma tutaj takiej odpowiedzi jednoznacznej. Tak? Ja nie mogę powiedzieć, że to jest to. Na początku posługi powiedziałem, że jeżeli można mówić, że moja posługa jest ciekawa, to tylko w kontekście tego, że nie ma 2 dokładnie takich samych przypadków.
Czy egzorcyści mają dużo pracy teraz?
Najlepszą odpowiedzią jest to, że 22 lata temu, gdy zaczynałem, było nas 20, dzisiaj nas jest 120 i raczej nie narzekamy na brak zajęć. Oczywiście ważnym momentem, bo chciałbym dokończyć ten wątek naszej posługi, po rozeznaniu, jeżeli jest potrzeba, to kierujemy do lekarza, czy powiedzmy gdzieś do jakichś terapeutów, specjalistów. Natomiast jeżeli jest to już duchowy jakiś problem, no to się zaczyna proces egzorcyzmu, który jest jasno określony przez rytuał rzymski, więc tutaj każdy, kto jest ciekawy, może sobie poszukać i zobaczyć, jak to wygląda. I potem 3 etap, też bardzo ważny, jest to towarzyszenie tej osobie, którą omadlamy, w takim zdrowieniu duchowym. No i tu znowu są różne w zależności od sytuacji, albo proponujemy włączenie się do jakiejś wspólnoty, albo pracujemy indywidualnie, albo powiedzmy prosimy kogoś, jakiegoś kapłana doświadczonego, który no po prostu tą osobą się zaopiekuje, można by powiedzieć troszeczkę na zasadzie kierownictwa duchowego.
Co jest takim największym zagrożeniem we współczesnym świecie właśnie zdaniem egzorcystów?
Na to pytanie nie da się odpowiedzieć jednoznacznie.
Halloween słynne właśnie, czy to jest rzeczywiście takim zagrożeniem dla współczesnych dzieci, młodzieży?
Znam osoby, które się bawiły Halloween i prawda, nie działo się nic. I pamiętam noc, kiedy musiałem jechać i w 2 przypadkach już po prostu podejmować bardzo konkretne działania. To wszystko zależy od, no właśnie, od różnych uwarunkowań. Pamiętajmy, zagrożenie nie oznacza, że ktoś, kto jest w tej sferze, od razu będzie, prawda, opętany czy jakoś zniewolony. Ale zagrożenie istnieje, tak? I my nie zawsze potrafimy powiedzieć, dlaczego coś zadziałało lub nie w danym momencie. Oczywiście, jeżeli ktoś żyje, czy głównym, jeżeli już bym się pokusił na taką odpowiedź, to głównym źródłem zagrożenia jest brak życia sakramentalnego. Jeżeli nie ma spowiedzi, jeżeli nie ma mszy, komunii, nie ma naturalnej duchowej osłony, prawda? I wtedy te zagrożenia stają się mocniejsze, no jest większa szansa, że coś niedobrego się podzieje.
Myślę, że skoro Chrystus powierzył Kościołowi taką władzę, która jest władzą przede wszystkim uzdrawiania ludzkich serc i prowadzenia czy zapraszania do wspólnoty z Bogiem, to ta posługa w Kościele i z upoważnienia Kościoła, bo to nie jest posługa charyzmatyczna, nikt egzorcystą nie zostaje dlatego, że ma jakieś natchnienie Ducha Świętego do tego, by służyć ludziom i uzdrawiać ich właśnie poprzez wyrywanie z mocy złego ducha, tylko jest to posługa, która jest dawana poprzez mandat biskupa.
Mówi prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.
Po rozeznaniu, po rozważeniu także i tych osobistych przymiotów danego księdza i przede wszystkim potrzeb w danej diecezji, że skoro taka rzeczywistość jest dana przez Chrystusa Kościołowi, to Kościół w każdym czasie musi na nią odpowiedzieć. Odpowiada oczywiście w różny sposób, ale najbardziej istotną rzeczą jest i w Polsce mamy zarówno obowiązujące prawo, to które dotyczy wytycznych o posłudze egzorcystów, jak i także oczywiście rytuał kościelny, bo egzorcyzm jest sakramentalium, nie jest sakramentem, tylko jest modlitwą, która działa na zasadzie też tej skuteczności, która jest opisana przez Kościół. I skoro takie narzędzia Kościół współczesny też daje, dlatego też ta posługa po rozważeniu oczywiście uważnym w diecezji może być i powinna być kontynuowana.
Osoby, które uważają, że potrzebna jest im pomoc egzorcysty, znajdą kontakt z nim na stronie internetowej swojej diecezji. Mogą także zwrócić się po prostu do proboszcza swojej parafii. Ponad 30 lat działalności. Pomoc dla 600 kobiet i ich dzieci. Takimi statystykami może pochwalić się Dom Samotnej Matki w Kiekszu. Siostry ze Zgromadzenia Miłosierdzia Bożego przyjmują kobiety w trudnej sytuacji i z pomocą psychologów, prawników i specjalnych kursów pomagają im wyjść na prostą i usamodzielnić się. Aktualnie jednak wszystkie rodziny musiały się wyprowadzić. Dom przechodzi generalny remont, a postępom przyglądała się Sandra Soluk.
Remont się zaczął tak prowizorycznie i niepozornie, bowiem zlecone było zaprowadzenie instalacji przeciwkopożarowej. Siostra Martyna, Bernadeta Dudek. Przyjechali panowie elektrycy, by tą instalację podpiąć i okazało się, że nasz prąd jest za słaby, więc musiałyśmy się zająć wymianą instalacji elektrycznej. No i tak się zaczęło.
To co, idziemy do tego domu, który teraz stoi pusty, co jest pewnie bardzo nietypową sytuacją?
Tak, tak.
Remont w pełni.
Całego. Tak.
Jak przypuszczam, jakieś mamy tutaj mieszkały, kiedy decyzja o remoncie została podjęta.
Koniec lipca. Ostatnia mama tutaj stąd 31 lipca odjechała tego roku.
Siostra Marlena Robak.
Także no nie miałyśmy tego świadomości, że to aż tak się rozrośnie, bo cokolwiek zostaje rozkute, okazuje się, że coś jest głębiej, coś trzeba wymienić.
I jak to wygląda? Mama mieszka tutaj ze swoimi
dziećmi. Jedno, maksymalnie dwoje, dlatego że jak pani widzi, pomieszczenia są małe.
Nie jeden by chciał mieć taki pokój, ale fakt, żeby z całą rodziną mieszkać, to na pewno nie jest.
Tak. To jest troszeczkę za mało, ale jest to też miejsce tymczasowego pobytu, aby mama mogła rozwiązać swoje problemy i mogła stąd odejść. Jak człowiek wie, że tak będzie, może mieszkać rok, czasami troszeczkę dłużej, to wytrzyma w takich warunkach.
Cała reszta pokoi to już są dość też zużyte szafy, które w tym momencie w związku z tym, że jest tak generalny remont, chcemy też powymieniać i dostosować do tego, żeby te mamy czuły się jak w domu, a nie jak w placówce, żeby mogły odetchnąć od tych swoich problemów.
Jest taka kuchnia treningowa.
Kuchnia treningowa.
Nazywa się treningowa ze względu na to, że mamy będą się też tutaj uczyć w ogóle też gotować. Nie, bo to o to chodzi, żeby każda z mam miała jakieś tam swoje stanowisko, wiedziała, że musi się zająć swoim dzieckiem, swoją osobą. Też.
Czyli nie ma wyręczania.
Nie ma wyręczania, tak.
Bardzo było to, ale nie było to korzystne, bowiem one traktowały z czasem jako hotel. Siostry nam gotują.
Zajmują się dziećmi.
Tak. No to tak nie ma. One mają tutaj uczyć się i też pokazać, że są w stanie tym dzieckiem się zaopiekować, bo nie może być tak, że mama nie będzie się opiekowała dzieckiem, od nas stąd odejdzie i potem coś temu dziecku się stanie. To tak nie może być. Ona już tu musi pokazać, że jest w stanie zrobić wszystko, aby nie tylko jej było w przyszłości dobrze, ale przede wszystkim potomstwu, które już ma.
Co robicie konkretnie? Pomagacie razem z psychologami, oferujecie schronienie.
Staram się tworzyć dom. Dom, o który wspólnie z nimi dbamy i staramy się też planować, co byśmy chciały. Na przykład może być taka grupa, która potrzebuje wsparcia i utworzenia jakiegoś kursu, żeby się nauczyć gotować czy piec, albo jakieś inne formy dokształcenia, które pomogą im jako kobietom, mamom funkcjonować w domu i w środowisku.
Same kobiety, zero mężczyzn. Jak się dogadujecie? Czy jak rozwiązujecie konflikty ewentualne?
No to... To jest właśnie pytanie, które jest bardzo trudne, bo rozwiązanie konfliktu jest indywidualną sprawą każdej osoby, nie tylko z nas, ale również mam, jak również tego, że ta osoba się zmienia i z nią też z czasem zmienia się sposób rozwiązywania problemu. Nieraz są rzeczy takie, że przechodzi się po prostu do dnia następnego. Ktoś miał zły humor, zareagował, zapomniał. To rzecz ludzka.
Konflikty też takiemu dobru służą, bo niejednokrotnie wiele kobiet, wiele mam, wiele dzieciaków, które przychodzą w takiej codzienności, nie potrafią tych konfliktów rozwiązywać. Natomiast tutaj gdzieś można spokojnie usiąść, jak już emocje ochłoną. Wiadomo, że na CITO mama nie wyjdzie i nie opuści domu, tylko wie, że tutaj musi zostać z tymi osobami, z którymi jest skonfliktowana, czy dzieciaki. I to jest taki grunt, gdzie można pokazywać, jak rozwiązywać takie problemy, prawda? Poprzez rozmowę, poprzez wyjaśnianie, poprzez spojrzenie, jakie ja mam potrzeby, jakie potrzeby ma ta druga osoba, co można zrealizować, czego nie można zrealizować. No a właśnie czasami też gdzieś trzeba przejść ponad i zobaczyć, że czego się nie da rozwiązać, no to trzeba po prostu jakoś z tym nauczyć się też żyć.
To chodźmy dalej może.
Pokoje dla mam. Tutaj jest na przykład takie pomieszczenie dla pielęgniarki, gdyby się coś działo. Wiadomo, że przychodzą mamy, które są też w ciąży.
Ile kobiet może tutaj mieszkać na co dzień?
Mamy dom przygotowany na 12 kobiet.
Na początku, jak zaczął ten dom funkcjonować, to była przede wszystkim mama jedna, która oczekiwała na potomstwo. Po urodzeniu dziecka tu zostawała najczęściej te 12 miesięcy, a potem odchodziła. Ostatnie lata pokazały, że coraz częściej jest tak, że przychodzi mama, która ma dwoje dzieci, troje, nie oczekuje potomstwa, tylko w momencie, w którym przyszła do nas, straciła mieszkanie i potrzebuje pomocy. Więc tych dzieci teraz jest więcej niż mam.
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia to w ogóle od początku jest pomoc kobietom.
Tak, nasze zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia od samych korzeni opiekuje się właśnie kobietami, które potrzebują szczególnego wsparcia. Natomiast w ogóle charyzmatem naszego zgromadzenia jest miłosierdzie, uobecnianie tego miłosierdzia w dzisiejszym świecie. No a najlepiej chyba można miłosierdzie uobecniać poprzez bycie przy drugiej osobie.
Pomoc materialną na remont domu samotnej matki w Kiekszu można kierować do sióstr poprzez poznański oddział Caritas.
Halo, jesteś tam?
Przed mikrofonem nasz stały komentator Ewangelii, dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak. Dziś kilka słów na temat cnoty pilności prowadzącej do mądrości.
Szczęść Boże, kochani. Nie lubię narzekać na obecne czasy, bo jest to raczej moim zdaniem bezsensowne zajęcie. Każdy czas ma swoje cienie i blaski i właściwie w każdej epoce powtarzają się te same bądź podobne problemy, ale... Moje ale jest takie, że specyfiką naszych czasów jest bardzo szybki, łatwy dostęp do ogromnej ilości informacji. Jeśli pojawia się jakiekolwiek nieznane nam dotąd zagadnienie, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę i w parę chwil mamy odpowiedź na nurtujące nas pytanie. Mam takie wrażenie, że ten komfort jest wielkim dobrem, wielkim zasobem, ale niesie także ze sobą wielkie ryzyko takiego rozleniwienia się. Może ono polegać na tym, że z czasem w ogóle nie szukamy interesujących nas wiadomości, zatrzymujemy się na bardzo powierzchownym poziomie, ale to rozleniwienie przejawia się też w tym, że może zbyt łatwo oceniamy dane informacje jako prawdziwe. Brakuje nam takiej dociekliwości, chęci sprawdzenia danej informacji, Myślę, że takim dobrym kontrprzykładem będą dzisiaj osoby, które potrafiły na badaniu i zgłębianiu jakiegoś zagadnienia, no potrafiły poświęcić temu całe swoje życie, nawet ze świadomością, że nie są w stanie zbadać wszystkiego, że to będzie tylko część, że całości nie da się w stanie ogarnąć, nie wystarczy na to życia, żeby przeczytać wszystkie książki, artykuły na dany temat. Ogromny szacunek dla prawdy, dla wiedzy. Myślę, że potrzebna jest tutaj z jednej strony taka wręcz dziecięca ciekawość każdemu z nas, gotowość do tego, żeby zadawać pytania, tak jak to czasem robią dzieci, wręcz zniecierpliwione. Dzieci nie boją się też stawiać trudnych pytań, często bardzo głębokich i pewnie nawet czasem nieświadomie tak bardzo głębokie pytania zadają. Druga rzecz, która jest potrzebna, żeby się może trochę przeciwstawiać temu lenistwu, to jest pewnego rodzaju sprawność. W teologii nazywamy tę sprawność cnotą. Jest taka nawet specjalna cnota, która po łacinie nazywa się studiositas, czyli cnota pilności. Święty Tomasz charakteryzuje ją jako ekscytującą chęć poznania rzeczy, która wymaga przezwyciężenia wygody i lenistwa. Im bardziej intensywnie umysł zatopi się w jakiejś nauce, dzięki jej poznaniu, tym bardziej rozwija się jego chęć uczenia się i poznawania. Pewnie wszyscy uczniowie i studenci chcieli, żeby taka cnota spadała z nieba, żeby zgodnie ze słowami modlitwy stało się właśnie tak, że Panie Boże, spraw, żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce. No właśnie, żeby taka umiejętność była jakimś takim darem łaski wlanej, ale cnota, jak to sama jej istota na to wskazuje, to jest pewna sprawność, którą się nabywa, no dzięki wytrwałej pracy, praktyce, przezwyciężaniu właśnie tego swojego lenistwa i wygody. To jest takie tak zwane wychodzenie z tej swojej strefy komfortu. I ta praca oczywiście się opłaca, bo ona prowadzi do przyjemności, do pewnej łatwości i przyjemności w czynieniu jakiegoś dobra, którego dotyczy. Na tym polega cnota. W tym przypadku chodzi o pilność w poszukiwaniu i zgłębianiu prawdy, na poszukiwaniu mądrości. Bo prawda pragnie być szukana, a jednocześnie, jak wszystkie dobre, piękne i wartościowe rzeczy, wymaga wysiłku i pracy. A my tego wysiłku i tej pracy, no nie za bardzo to lubimy, bo to jest coś, co jest niewygodne. Każe jakoś przekraczać siebie. I mówię o tym dlatego, że dzisiejsze pierwsze czytanie jest gorącym zaproszeniem do poszukiwania mądrości. Czytamy, że kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi. Znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. I można powiedzieć, że ta postawa szukania już sama w sobie jest mądrością. To jest jednocześnie też ta postawa dziecka pytającego, a także pilnego ucznia, który znajduje pewną przyjemność w poszukiwaniu tej prawdy, która mu się odsłania. A mądrość? Czytamy, że właśnie ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują. Ci ją znajdą, którzy jej szukają. Uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Mądrość, która wychodzi naprzeciw każdemu, kto pragnie jej szukać. O tym jest dzisiejsze czytanie, a czym lub kim jest ta mądrość? O tym opowiem za chwilę. Zapraszam serdecznie. Wiedza, nawet ogromna, wcale jeszcze nie oznacza mądrości. Człowiek jest taką istotą, która nawet znając prawdę, potrafi jej nie uznać albo wprost zaprzeczać, nawet wbrew sobie. Wiele takich absurdalnych wątków myślę, że każdy z nas by znalazł w swoim myśleniu. Czasami właśnie rzeczy sprzecznych. Mądrość to odpowiednie wykorzystanie posiadanej wiedzy, najogólniej mówiąc. Jeśli prowadzi nas ona do dobra, to jest właściwie używana. Dzisiaj nie czytamy tego fragmentu, ale kilka rozdziałów dalej w Księdze Mądrości znajdziemy odpowiedź na pytanie nie tylko co oznacza być mądrym, ale także przez zaprzeczenie, czym charakteryzuje się człowiek głupi. I to zdanie o tym człowieku głupim jest dosyć znamienne. Właściwie nawet nie o człowieku, ale słuchajcie, głupi już z natury są wszyscy ludzie. I pewnie niektórzy z nas chętnie by tutaj postawili kropkę, ale Pan Bóg jest bardziej miłosierny niż nasze osądy. Zatem czytamy, że głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga. Z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest. Patrząc na dzieła, nie poznali Twórcy. Zatem prawdziwą mądrością jest dążenie do poznania Boga, który się objawia, który nie jest zakrytą tajemnicą, ale daje się poznać i chce być poznawany i szukany. Księga Mądrości była inspiracją dla autorów listów apostolskich w Nowym Testamencie i dla wyjaśnienia nauki o Jezusie jako Synu Bożym, który sam siebie nazwał prawdą, ale który także jest wcieloną mądrością Boga, ten przez którego wszystko się stało, jak pisze święty Jan. Zatem mądrość Boża, można powiedzieć, że sam Jezus Chrystus, Syn Boży, jest mądrością Bożą. Jest to mądrość wcielona. I dzisiejszy psalm, który jest odpowiedzią na to słowo, słowo pierwszego czytania o mądrości, zaczyna się od słów: Boże mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak zeschła ziemia łaknąca wody. Pięknie nas to słowo prowadzi, bo to zobaczcie, że mamy najpierw zachętę, zaproszenie do tego, żeby szukać mądrości i właściwą odpowiedź na to słowo, którą Pan Bóg jakby chciał włożyć w nasze usta. Najpierw nas zaprasza, a potem mówi, jak mamy odpowiadać, czyli pragnieniem. Myślę też, że nie chodzi Panu Bogu o to, żeby nas do czegokolwiek przymuszać, ale to słowo chce nas poprowadzić w taki sposób, żebyśmy odkryli w nas te pragnienia, które już tam są. Że w każdym z nas jest to pragnienie prawdy, zgłębiania tajemnicy Boga, nie tylko tajemnicy tego świata, ale też tajemnicy Twórcy tego świata. I odkryć, że rzeczywiście chcę wstać o świcie po to, aby szukać Boga. Czasem w rzeczach bardzo prostych, w modlitwie to jest taka pierwsza rzecz, która się pewnie narzuca, ale także w świecie, który nas otacza, z tych dóbr widzialnych, czasem bardzo prostych, jak poranna kawa i promienie słońca wpadające przez okno. W tym szukać Pana Boga, bo takie poszukiwanie samo w sobie już jest mądrością i już prowadzi do pokoju serca. Dopełnieniem całego dzisiejszego rozważania o mądrości jest Ewangelia o pannach mądrych i głupich, lub mówiąc delikatnie, roztropnych i nieroztropnych. Jest to przypowieść o znaczeniu głęboko symbolicznym. 10 panien czekało na orszak weselny Pana Młodego. Taki orszak zwykle wyruszał o zachodzie słońca z domu Panny Młodej i udawał się do domu młodej pary, gdzie mieli zamieszkać razem i tam odbywała się uczta weselna. Po drodze jednak mieszkańcy miasta, wioski, miejscowości wychodzili naprzeciw i składali życzenia. Były oczywiście też tańce, śpiewy i w takim orszaku szły też owe dzisiejsze panny, które niosły zapalone lampy, pochodnie. Najprawdopodobniej były to właśnie pochodnie nasączone tą oliwą i one były potrzebne, żeby nieść światło, no bo to była już noc. Znamy tę historię, wiemy, że połowie z tych panien zabrakło tej oliwy, i kiedy poszły kupić, nadszedł orszak, nadszedł Pan Młody, no i się spóźniły, nie weszły na ucztę. Powiedziałem, że ta przypowieść ma wymiar głęboko duchowy. Różne były interpretacje poszczególnych elementów, takich jak te lampy, pochodnie czy oliwa, ale jedno jest od początku wiadome. Ta przypowieść to jest zachęta do nieustannego czuwania. I tutaj mądrość panien roztropnych polega na nieustannej gotowości na przyjście Pana. I to nie jest zachęta do jakiejś wybranej grupy ludzi, zakonników, księży, sióstr zakonnych, ale to jest postawa, która powinna charakteryzować każdego z nas, osób wierzących. Nieustannie czekam na Pana i uczę się dostrzegać też Jego obecność każdego dnia, bo czasami jest to obecność zupełnie zaskakująca, jest to obecność bardzo dyskretna. Ta dzisiejsza przypowieść o pannach roztropnych i nieroztropnych ma też oczywiście w tle sąd ostateczny, ale właśnie ja bym chciał zwrócić też uwagę na te dyskretne przyjścia Pana Boga, mające miejsce codziennie w naszym życiu, może w jakichś takich właśnie najbardziej nieoczekiwanych momentach, bo panny czekały, zaraz po zachodzie słońca się pojawi ten orszak, a czytamy, że w połowie nocy dopiero gdzieś przyszedł Pan Młody, czyli w momencie nieoczekiwanym, w momencie jakiejś ciemności. Czasem wtedy właśnie Pan Bóg do nas przychodzi, żeby nam się objawiać, żeby nam wskazywać drogę, żeby dla nas być światłem. I tego światła, światła Ducha Świętego w poszukiwaniu mądrości szczerze Wam dzisiaj życzę. Dobrej niedzieli z Panem Bogiem.
Jest taki modny termin używany przez psychologów i trenerów mentalnych. Uważność. Pasują bardzo do dzisiejszej Ewangelii, ale także do naszych codziennych poszukiwań i myśli o Bogu. Dużo uważności zatem w nadchodzącym tygodniu życzą Państwu Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.